Rozdział 34. Margate Road. Zgubiłaś się? Zapytał po japońsku sprzedawca makaronu. Kumiko domyśliła się, że jest Koreańczykiem. Ojciec miał współpracowników z Korei. Matka mówiła, że zajmują się budownictwem. Tak jak ten, byli zwykle potężni, prawie tak wielcy jak petal, z okrągłymi i poważnymi twarzami. Wyglądasz, jakbyś bardzo zmarzła.
Szukam kogoś, wyjaśniła. Mieszkam przy Margate Road.
Gdzie to jest?
Nie wiem.
Wejdź do środka. Sprzedawca wskazał Kumiko drogę wokół lady. Jego budka była zrobiona z różowego falistego plastiku. Weszła pomiędzy budkę z makaronem i sąsiednią, proponującą coś o nazwie roti. Słowo to wymalowano na ścianie delirycznie barwnymi literami, a każdą otoczono pętlami jarzących się kleksów. Pachniało stamtąd przyprawami i duszonym mięsem. Stopy miała przemarznięte. Wsunęła się pod mętną płachtę folii. W budce było ciasno. Niskie, niebieskie pojemniki butanu, trzy palniki, plastikowe worki makaronu, stosy styropianowych miseczek i ruchliwe cielsko Koreańczyka przy garnkach.
Siadaj, powiedział.
Usiadła przy żółtym pojemniku glutaminianu sodu. Lada sięgała jej powyżej głowy.
Jesteś Japonką?
Tak.
Z Tokio?
Zawahała się.
Twoje ubranie, wyjaśnił. Dlaczego zimą nosisz gumowe tabi skarpety? Czy to taka moda?
Zgubiłam buty.
Podał jej miseczkę i plastikowe pałeczki. W rzadkiej, żółtej zupie pływały grube zwoje makaronu. Zjadła z apetytem, potem wypiła ciecz. Przyglądała się, jak mężczyzna obsługuje klientkę, wysoką Afrykankę, która zabrała makaron we własnym naczyniu z pokrywką.
Margate, mruknął sprzedawca, gdy kobieta odeszła.
Wyjął spod lady poplamioną książkę w papierowej okładce i przerzucił strony.
Tutaj, oznajmił stukając palcem w niemożliwie zatłoczoną mapę. Od Ark Lane.
Niebieskim pisakiem wyrysował jej trasę na szorstkiej, szarej serwetce.
Dziękuję, powiedziała. To ja już pójdę.
Matka przyszła do niej w drodze na Margate Road. W ciągu groziło sali jakieś niebezpieczeństwo i Kumiko wierzyła, że Tik potrafi się z nią skontaktować. Jeśli nie przez telefon, to przez matrycę. Może Tik zna Fina, tego martwego człowieka w zaułku. W Brixton koralowa rafa metropolii była siedliskiem innego życia. Ciemne twarze i jasne, niezliczone rasy, ceglane mury zamazane burzą niewyobrażalnych dla budowniczych symboli i odcieni. Z otwartych drzwi mijanego pubu dobiegał rytm perkusji, ciepło i głośny śmiech. Sklepy sprzedawały jedzenie, jakiego Kumiko jeszcze nie widziała. Bele jaskrawych tkanin, chińskie narzędzia i japońskie kosmetyki. Przystanęła przed oświetloną warstwą pełną różów i cieni. Jej twarz odbiła się w srebrnej przesłonie i nagle spośród nocy runęła na nią śmierć matki. Matka miała takie przedmioty. Szaleństwo matki. Ojciec o tym nie mówił. W jego świecie nie było miejsca na szaleństwo, choć znalazło się miejsce dla samobójstwa. Szaleństwo matki było europejskie, importowane sidła z gryzoty i iluzji. Ojciec zabił matkę, powiedziała Kumiko Sali w Covent Garden. Ale czy to prawda? Sprowadzał lekarzy z Danii, z Australii, wreszcie z Chiby. Lekarze słuchali opowieści o snach księżniczki baleriny. Mapowali i mierzyli reakcję synaps, pobierali próbki krwi. Księżniczka balerina odmawiała przyjmowania ich lekarstw, poddawania się ich delikatnym operacjom. Chcą mi ciąć mózg laserami, szeptała do Kumiko. Szeptała też inne rzeczy. Nocą mówiła, złe duchy unoszą się jak dym ze swoich skrzynek w gabinecie ojca Kumiko. Starcy, powtarzała, wysysają mój oddech. Twój ojciec wysysa mi oddech. To miasto wysysa mi oddech. Nic tutaj nigdy nie jest spokojne, nie ma prawdziwego snu. Pod koniec snu nie było już wcale. 6 nocy matka siedziała milcząca i nieruchoma w swoim błękitnym europejskim pokoju. 7 dnia wyszła z mieszkania samotnie. Niezwykły wyczyn, biorąc pod uwagę czujność sekretarzy, i dotarła do zimnych wód rzeki. Ale lustrzana płyta za wystawą przypomniała Kumiko okulary Sali. Wyjęła z rękawa swetra mapę Koreańczyka. Przy krawężniku na Margate Road stał wypalony samochód. Nie miał kół.
Zatrzymała się przy nim i rozejrzała po anonimowych fasadach domów. Nagle usłyszała za sobą jakiś głos. Obejrzała się i w świetle półotwartych drzwi najbliższego domu zobaczyła wykrzywioną twarz Maszkarona pod błyszczącą czupryną.
Tik!
Tak naprawdę Terence, poprawił ją, gdy tylko ustały konwulsje twarzy.
Tik mieszkał na najwyższym piętrze. Niższe były puste, niezamieszkane. Łuszcząca się tapeta ukazywała widmowe ślady zdjętych obrazów. Jego utykanie było wyraźniejsze, kiedy wspinał się przed nią po schodach. Miał na sobie szary garnitur i zamszowe oksfordy w kolorze tytoniu na grubych podeszwach.
Czekałem na ciebie, oświadczył, podciągając się na kolejny stopień i następny.
Czekałeś?
Wiedziałem, że uciekłaś od Swaina. Rejestrowałem ich połączenia, kiedy tylko miałem chwilę wolną od tej drugiej historii.
Drugiej?
Nic nie wiesz, prawda?
Słucham?
Chodzi o matrycę. Coś się dzieje. Łatwiej ci pokazać niż wytłumaczyć. To znaczy, gdybym nawet umiał to wytłumaczyć, a nie umiem. Myślę, że 3/4 ludzkości jest w tej chwili włączone i ogląda ten pokaz.
Nie rozumiem.
Wątpię, czy ktokolwiek rozumie. W regionie reprezentującym ciąg pojawiła się nowa makroforma.
Makroforma?
Bardzo duży konstrukt danych. Przyszłam tutaj, żeby ostrzec Sally. Swain i Robin Lanier zamierzają oddać ją tym, którzy spiskują, żeby porwać Angelę Mitchell.
O to bym się nie martwił, odparł ze szczytu schodów. Sally zwinęła już Mitchell i o mało nie zabiła człowieka Swaina w ciągu. Teraz i tak chcą ją dorwać. Niedługo każdy będzie chciał ją dorwać. Oczywiście powiemy jej, jak tylko się skontaktuje, jeśli się skontaktuje.
Tik mieszkał w dużym pokoju, którego dziwaczny kształt sugerował, że usunięto ściany. Choć duży, był również bardzo zagracony. Kumiko miała wrażenie, że towar całego sklepu z modułami przy Akihabara ktoś wstawił w miejsce wypełnione już w stylu Ganjin zbyt wieloma ciężkimi meblami. Mimo to panował tu zadziwiający porządek i czystość. Rogi magazynów wyrównano do rogu szklanego stolika, na którym leżały obok nieużywanej czarnej ceramicznej popielniczki i prostego wazonu z bukietem ściętych kwiatów. Gdy Tik nalewał wodę z dzbanka pod filtrem do elektrycznego czajnika, jeszcze raz sprawdziła Kolina.
— Co to? — zapytał, włączając czajnik.
— To aparat turystyczny, masz neotek. Chyba popsuty, bo Colin nie chce się pokazać.
Colin? To zestaw stymowy?
Tak.
Daj obejrzę, wyciągnął rękę.
Dostałam go od ojca. Tik gwiznął.
Ta zabawka kosztowała majątek. To jedna z ich małych SI. Jak działa?
Bierzesz to do ręki i zjawia się Colin, ale nikt inny go nie słyszy ani nie widzi.
Tik podniósł aparat do ucha i potrząsnął. Coś pękło. Jak?
Upuściłam go.
Tylko obudowa jest pęknięta. Biosoft wysunął się z gniazda, więc nie można uzyskać dostępu ręcznie.
Możesz to naprawić?
Nie, ale jeśli chcesz, możemy spróbować dostępu przez dek. Oddał jej aparat.
Woda w czajniku zawrzała. Przy herbacie opowiedziała mu historię swojego wyjazdu do ciągu i wyprawy Sally do kaplicy w zaułku. Mówił do niej Molly, dodała.
Tik kiwnął głową i kilka razy szybko zamrugał.
Po co tam poszła?
O czym rozmawiali?
O miejscu zwanym Straylight, o człowieku nazwiskiem Case, o wrogu kobiecie.
Tessier Ashpool. Znalazłem to dla niej, kiedy namierzałem przepływ danych Swaina. Swain przehandlował Molly tej tak zwanej Lady Free Jane. Ma najbardziej soczysty plik wewnętrznych brudów, jaki tylko można sobie wyobrazić. Na wszystko i na każdego. Bardzo uważałem, żeby niczemu się tam nie przyglądać zbyt dokładnie. Swain sprzedaje to na prawo i lewo, przy okazji robiąc z 10 fortun. Jestem przekonany, że ona ma dość brudów również na naszego pana Swaina.
A czy jest tutaj w Londynie?
Wygląda na to, że gdzieś na orbicie, choć niektórzy twierdzą, że nie żyje. Pracowałem nad tym, kiedy w Matrycy wyskoczył ten olbrzym.
Nie rozumiem.
Zaraz ci pokażę.
Kiedy wrócił do białego stolika, miał ze sobą płytką, kwadratową czarną tacę z kilkoma maleńkimi przełącznikami wzdłuż krawędzi. Umieścił ją na blacie i dotknął jednego z nich. Nad projektorem pojawił się sześcienny holograficzny obraz. Neonowa kratownica cyberprzestrzeni, przecinana jasnymi formami, równocześnie prostymi i złożonymi, reprezentowały ogromne banki nagromadzonych danych. To zwykłe, typowe, grube ryby, korporacje. Stały pejzaż, można powiedzieć. Czasami któraś z nich wypuści jakąś przybudówkę, czasami widać przejęcie i dwie się łączą. Ale właściwie nigdy nie pojawia się nowa, nie w tej skali. Zwykle zaczynają jako małe, potem rosną, zlewają się z innymi małymi formacjami. Wcisnął inny przełącznik. Jakieś 4 godziny temu, dokładnie po środku obrazu, wyrosła gładka biała kolumna, wyskoczyło coś takiego. Kolorowe sześciany, kule i piramidy natychmiast rozstawiły się na nowo, by zrobić miejsce okrągłemu pionowemu słupowi. Skarlały przy nim, jego koniec był równo obcięty przez górne ograniczenie obrazu. Dran jest większy niż wszystko, stwierdził z pewną satysfakcją Tik. I nikt nie wie, co to jest i do kogo należy. Przecież ktoś musi wiedzieć, powiedziała Kumiko. Tak by się wydawało. Ale ludzie pracujący w moim fachu, a są nas miliony, nie potrafili tego wykryć. W pewnym sensie to nawet bardziej niezwykłe niż samo pojawienie się tego potwora. Zanim tu przyszłaś, przeleciałem się po całej kratownicy, żeby znaleźć jakiegoś jokeja, który przynajmniej się czegoś domyśla. I nic. Zupełnie nic. Jak ta Free Jane może nie żyć? Ale wtedy przypomniała sobie Fina i skrzynki w gabinecie ojca. Muszę powiedzieć Sali. Możemy tylko czekać, odparł. Myślę, że zadzwoni. A tymczasem spróbujemy coś zrobić z tą twoją kosztowną małą SI, jeśli chcesz.
Tak, zgodziła się. Bardzo dziękuję.
Mam tylko nadzieję, że nie wytropią cię tutaj te typy z sekcji specjalnej, które biorą pensję od Swaina. Cóż, możemy tylko czekać.
Tak, przyznała Kumiko. Nie była zachwycona myślą o czekaniu.